Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy po przerwie z drugą godziną, z drugą porcją rozmów o kulturze. Tym razem porozmawiam z Darkiem Pietraszewskim. Dzień dobry.
Cześć.
Cześć,
witam.
Cześć Darku. Od razu zdementujmy, nie jesteśmy spokrewnieni. ale no cóż, zajmujemy się w sumie podobnymi obszarami w muzyce, więc...
Można powiedzieć, że jesteśmy jedną wielką rodziną.
Otóż to. Chciałem powiedzieć, że to braterstwo gdzie indziej zupełnie. Bardzo się cieszę, że uda nam się porozmawiać, że się wstrzelam w te 10. urodziny Pointless Geometry właściwie prawie w środeczek pomiędzy jedną a drugą imprezą urodzinową, bo dopiero co w sobotę świętowaliście w Komunie w Warszawie, a 11 kwietnia jeszcze powtórka, jeszcze poprawiny w pawilonie w Poznaniu.
Tak, dokładnie.
Powiedz, jak było? To zacznijmy od wrażeń na gorąco.
Znaczy, ja to tak naprawdę mógłbym trochę z relacji osób, które tego wieczoru były w Komunie Warszawa coś powiedzieć, bo ja dotarłem tylko i wyłącznie na swój ostatni występ razem z Piotrkiem Kwaderą. Musiałem się zająć dzieckiem po prostu.
Ach, proszę bardzo, proza życia.
Dokładnie. Justyna była na miejscu tam. Powiedzmy, że swoim okiem wszystko tam doglądała. No, podobno ludzie mówią, że wyszło fantastycznie. O, tyle mogę powiedzieć. Przekazuję opinię jakąś ogólną. No i tyle. No.
Nie, no jasne. W
zasadzie to chyba muszę odesłać do social mediów, bo jeszcze gdzieś jakieś relacje cały czas pływają.
Można właśnie tak.
Sobie obejrzeć, co tam dokładnie się działo.
Właśnie o tym pomyślałem, że teraz można też mieć wrażenie, że się wie, jak było po prostu kilku relacjach z social mediów, ale to złudne. Natomiast te wyglądają doskonale. No, te wyglądają tak, że żałowałem, że mnie tam nie było. To na pewno.
Tak, żałuję, że cię nie było.
Słuchaj, to było 7 marca 2015 roku, kiedy wyszła kaseta Black Market Goods, właśnie nagrana przez Justynę jako Fool, Justynę Banaszczyk. I jak rozumiem, to się wtedy nie zaczęło, bo to wtedy już wyszło. To kiedy tak naprawdę się zaczęło?
Kiedy zaczął się Pointless Geometry? W zasadzie nie wiem, 3 miesiące wcześniej może jakoś doszedłem do wniosku, że chciałbym prowadzić label.
Jak to się stało? Co cię do tego skłoniło? Słuchaj, no wróćmy się na chwilę do tego.
To jest strasznie długa historia, to są też inne czasy. Kiedyś,
no właśnie.
Zacznijmy od tego. Był kiedyś klub w Warszawie, który nazywał się Eufemia. Ja tam właśnie byłem bywalcem, gdzieś tam partycypowałem trochę w programie, który tam miał miejsce. No i generalnie była tam społeczność, która organizowała, sama grała muzykę improwizowaną, eksperymentalną, gitarową, wszelaką. Po prostu to było miejsce, które było jakimś, nie wiem, źródełkiem fermentu, że tak się wyrażę. I skupiało wokół siebie jakieś no wszelakie działania tak naprawdę, bo tam też się odbywały pierwsze targi muzyki niezależnej. Chwilę później, kiedy z potrzeby, tak podobnie jak ja, powstawały nowe labele.
Jak grzyby po deszczu wtedy właściwie,
tak,
to był
tak,
bardzo taki, prawda? Mhm.
Tak, no i właśnie taki duch wszystkim mniej więcej wtedy towarzyszył, bo i towarzyszył to ludziom, którzy chcieli tę muzykę pokazywać, towarzyszył też osobom, które chciały tworzyć coś, muzykę, czy sztuki audiowizualne, czy cokolwiek innego, bo jeszcze ziny jeszcze wtedy były, więc jakby było dość żywe to środowisko. No i taką naturalną reakcją było to, że jeżeli jest w tej twórczości tak dużo wokół ciebie, no to chciałbyś pokazać ją dalej gdzieś na zewnątrz. I to chyba była główna rzecz, która mi osobiście towarzyszyła przy takim impulsie, że tak, chciałbym wydawać muzykę, bo jest wokół mnie tak dużo, tak wiele nowych rzeczy gdzieś powstaje, że to mam potrzebę zaopiekowania się po prostu tą sytuacją w jakiś sposób. Tych labeli wtedy było całkiem sporo, ale jakby no...
No niewiele z nich przetrwało do dzisiaj.
Tak, to prawda, ale muzyki było jeszcze więcej tak naprawdę, więcej jakby... Ja wcześniej jeszcze prowadziłem portal Trzecia Fala, gdzie publikowaliśmy zapowiedzi koncertowe i w związku z tym no to praktycznie wiedziałem, co się dzieje w całej Polsce i łatwo było mi się rozeznać, co się dzieje. No i dzisiaj się zresztą dość mocno interesuję zresztą tą sytuacją, co tam w Polsce piszczy.
No właśnie, to od razu może jeszcze tytułem wstępu i przedstawienia cię, Darku, wybacz, że tak późno, to że współprowadzisz Pointless Geometry to jedno, ale to także klub Ignorantka, zresztą w tym samym duecie z Justyną.
Z Justyną, tak.
Banaszczyk. Mhm. Ale też jest, no, poza organizacją w tej chwili koncertów, które się, jak rozumiem, koncentrują w Ignorantce, to przecież wcześniej też byłeś promotorem niejednokrotnie, ale i sam występujesz jako Copy Corpo VJ, ale też Tape Jockey?
Tape Jockey, tak. Jakby tych aktywności gdzieś tam wcześniej było też sporo. Grałem też muzykę improwizowaną, powiedzmy w tamtych czasach, jak funkcjonował Pointless. Później się gdzieś to przerodziło w zmianę medium i dzisiaj zajmuję się wizualizacjami analogowymi, też improwizowanymi poniekąd. No i co do organizacji koncertów, to też jakby ja w tej chwili mieszkam od około 5 lat w Łodzi, wcześniej mieszkałem w Warszawie, gdzie się urodziłem i tam tak naprawdę zacząłem i organizować koncerty z podobnego tak naprawdę powodu, z jakiego powstał Pointless Geometry, czyli też tych zgłoszeń, chęci grania w ogóle było tak dużo, że podjąłem się organizacji tych koncertów. To był też dobry okres, gdzie naprawdę sporo artystów i artystek z zagranicy przecinało po prostu Polskę. To była też świetna okazja do tego, żeby po prostu poznać nowe osoby. No i tyle, po przeniesieniu się do Łodzi, jakby w zasadzie ze sceną cały czas kontynuujemy tą pracę, nie wiem, czy można tak pracę nazwać.
No, nie zarobkową, ale pracę. Pracę u podstaw, tak.
Tak, dokładnie. No i chociażby Ignorantka jest takim miejscem, w którym mogliśmy sobie na spokojnie zacząć realizować swój program na tyle, na ile możliwości nam finansowe i jakieś tam inne techniczne lokalowe pozwoliły. No i czas Ignorantki dobiega końca.
No właśnie, tak, tak. Tutaj,
powiedzmy, że ten projekt się kończy, tak bym to ujął. Powoli Pointless trwa, ma 10 lat.
A już wiadomo, kiedy Ignorantka się zwija?
Tak, tak. Planujemy tydzień zamknięcia, taki mniej więcej od wtorku do to nie pełen tydzień, tylko 6 dni, ale od wtorku do niedzieli, 20-25 maja, tutaj będą codziennie wydarzenia. Już są pierwsze gdzieś tam już chyba na evencie, na portalu F. Gdzieś są wpisane do line-upu, cały czas tam pracujemy sobie na spokojnie nad całą resztą, więc zapraszam do śledzenia tego, co tam będziemy ogłaszać, bo chyba warto, powiem szczerze, wyjdzie z tego mały festiwal, jak dobrze pójdzie, więc warto na cały tydzień po prostu przyjechać do Łodzi, jeśli skądś jest, jak ktoś jest spoza tego miasta. Serdecznie zapraszam. No i oczywiście nie zwalniamy tempa, bo przez cały ten okres będą koncerty, będą wernisaże, jest tego całkiem dużo, chociażby w tym tygodniu już za chwilę będzie koncert Hałwy.
No proszę, tak się właśnie zamyka kluby z hukiem i intensywnie.
Nie da się po prostu zatrzymać, no jakby trzeba po prostu to uciąć.
Jest to koniec jakiegoś ważnego rozdziału, zamknięcie ignorantki, ale no może też początek czegoś innego, bo podejrzewam, że to będzie wyrwa.
Nie wiem, na razie nie mamy dalszych planów.
Nie wyzywam cię tutaj do odpowiedzi, to nie o to chodzi, ale podejrzewam, że będzie po prostu pustka, no to jest jednak kawał waszego życia.
No wiesz, my jesteśmy strasznie zadowoleni z tego, co udało nam się przez te kilka lat zrobić tutaj i to, że ten program sobie budowaliśmy w zasadzie niezależnie i to były nasze decyzje. I to jest super. Wiadomo, mamy spore archiwum. Tych koncertów pewnie będzie więcej czasu, to później będziemy publikować to, co nam się u nas działo. Nie chcę się wypowiadać w temacie, czy będzie pustka, czy nie, bo każdy tutaj akurat sobie jest w stanie znaleźć, nie wiem, inne aktywności kulturalne, więc tam nie, po prostu nie chcę nic narzucać w tym sensie. Jeżeli ktoś będzie czuł pustkę, przykro mi bardzo. Jeśli nie, to trudno.
Nie, no jasne. Natomiast ta eufemia, która się pojawiła na początku i to, że teraz rozmawiamy o ignorancji, to wydaje się zupełnie nieprzypadkowe, prawda?
To jest... Nie. To jest jakby, ja nadal czuję taką jakąś podskórną więź po prostu z tamtym miejscem, a ono miało miało chyba całkowity wpływ tak naprawdę na to, w którą stronę tam dalej moja optyka na muzykę w Polsce, na sztukę szła i to powstał pojęcie, że metry to, że ignorantkę założyliśmy i wszystkiego innego rodzaju aktywności, to się bezpośrednio z tamtego miejsca po prostu jakoś wywodzi.
Jasne.
Z tamtego miejsca, z tamtego czasu, to chyba tak.
Tak, z tamtej czasoprzestrzeni, dokładnie tak.
Dokładnie.
Wiesz co, to są dla mnie też ważne czasy, to znaczy mam wrażenie, że ten okres 2010-15, no tak, właściwie chyba tak, chyba te pięć pierwszych lat, czyli w sumie też rozumiem to, co ten ferment, o którym mówisz, który spowodował, że założyłeś Pointless Geometry, to był jakiś taki unikatowy czas na polskiej scenie niezależnej. To znaczy, nie mówię, że on się skończył, jak się Pointless założyło, to nie o to chodzi. Tylko rzeczywiście to był moment, w którym cała ta scena niezależna, użyję tego słowa, jednak nabierała takiego tempa, nabierała takiego wiatru w żagle, że po prostu wydawało się, że wszystko jest możliwe, że wszystko jest do osiągnięcia. I to się w sumie przekładało też na, nie wiem, na zainteresowanie nawet mainstreamowych mediów. I pewnie nasz krajobraz dzisiaj, nawet jeżeli pandemia to przyhamowała, to nasz krajobraz dzisiaj wyglądałby zupełnie inaczej.
Z pewnością, bo jakby powiedzmy, że gdzieś tam minęła pieroza oko dekada od tamtego okresu i jakby ten czas gdzieś pokazał, nie chciałbym to analizować, na ile pandemia wpłynęła na różne rzeczy. Ale na pewno zdemalowała po prostu tej sytuację, ale zastanawiam się, jakby, nie wiem, mógł wyglądać ten krajobraz, gdyby pandemii nie było. I nie wiem, czy akurat tu w tej kwestii dużo by się zmieniło. Na pewno pewne rzeczy się zweryfikowały, na pewno pokazała te 10 lat i to, że jeszcze mocniej nie zafunkcjonowała ta sytuacja gdzieś w świadomości szerszej, jeszcze mocniej się do mainstreamu nie przebiła, to pokazała słabości całego systemu, tak naprawdę jakiegoś takiego organizmu, który w Polsce, gdzie w zasadzie prasa muzyczna to nie istnieje, tak ogólnikowo powiem, oczywiście zaraz mi zarzucić różne rzeczy, ale jakby zapraszam do dyskusji i to nie godzinny, tylko pięciogodzinny. Jakby brakuje tutaj Żeby się to rozwinęła ta sytuacja, brakowało naprawdę wielu rzeczy. Czy to są bookerzy, czy to chociażby dopiero powstawały wydawnictwa, które
Tak.
musiały jakąś walczyć, musiały wymyśleć tak naprawdę, jak uzyskać tą atencję jeszcze tych dziennikarzy i dziennikarek, czy potem redakcji w ogóle, żeby zostać zauważeni. No bo za wydawnictwem idzie przecież muzyka i tak dalej, i tak dalej. Brakowało festiwali. W
Klubów,
zasadzie,
agencji, tak.
Tak, tak. Więc jakby ten organizm nie funkcjonował, tak? Jakby to się rzeczy musiało się gdzieś wyhamować. To, co zostało, to są bardzo, wydaje mi się, istotne rzeczy. Sporo artystów i artystek, nie wiem, na przykład Antonina Nowacka, czy razem z Mondojem, z wydawnictwem przez Paulinę Janka prowadzonym, który wcześniej Wounded Knife prowadzili, który też zresztą polecam bardzo, żeby sobie przesiedzieć ten, no kurde, przepastny katalog. Ja
tak.
Teraz nie wiem, ile tam jest tych wydawnictw, ale to są świetne rzeczy. I one się gdzieś też wpisują w takie archiwum tamtego czasu, bo podobnie jak Pointless, oczywiście to Wounded Knife najwcześniej powstało, gdzieś pokazuje jakiś wycinek tej czasoprzestrzeni, o którejśmy rozmawiali, czyli jak wyglądała ta niezależna oddolna scena głównie powiedzmy, nawet nie chcę mówić, że w Warszawie, bo to bardzo szybko gdzieś się rozniosło szerzej, bo inaczej na przykład dym z Gorzowa Wielkopolskiego, Pawła Szperski, Czaszka Rekords, jakby tych labeli, które w
tak. BDTA wówczas we Wrocławiu jeszcze, prawda? I
Więc jakby tego było bardzo dużo.
Tak.
Braku takiego organizmu zewnętrznego w tym takim środowisku mainstreamowym, no to zaczął się taki ekosystem tworzyć po prostu już tutaj oddolnie, żeby mógł funkcjonować. Oczywiście brakowało tam paru różnych rzeczy, typu na przykład duży festiwal, który przyciągnie uwagę dziennikarzy, czy chociażby dotarcie do redakcji. Ale myślę, że to jest taki kamień węgielny, po prostu ten DIY całej tej sytuacji i sporo osób gdzieś, nie wiem, dzisiaj udało im się wypracować jakąś formułę, czy nie wiem, funkcjonują na tych samych zasadach, tak naprawdę jak kiedyś na przykład to wspomniana Antonina Nowacka, i odnoszą sukcesy, więc tak zastanawiam się z perspektywy czasu i tak patrząc na te szanse, które w ogóle mieliśmy na samym początku, to bardzo fajnie udało się bardzo wiele rzeczy i jakby ten ślad też jest wręcz wyryty i bardzo mocny tamtego okresu. Część wydawnictw nadal funkcjonuje, więc część artystów i artystek z tamtego okresu również odnajduje swoje miejsca, żeby dalej po prostu pokazywać tę muzykę. Udało się dotrzeć faktycznie do zagranicznych redakcji, które wyjść po prostu.
No tu niemałe sukcesy wy też macie na koncie, to znaczy Pointless Geometry właściwie ma już tę uwagę zagranicznych dziennikarzy i cokolwiek się u was wyda, no to przynajmniej mamy pewność, że zostanie sprawdzone tu czy tam, prawda? To jest też taki tak, niemalże glejt, że można...
Aczkolwiek to jest praca naprawdę cały czas. To nie są rzeczy, że ktoś tam mówi, o, wydam płytę w takim wybiorze, od razu, nie wiem, redakcje zachodnie piszą. Nie, to jest praca, to jest cały czas walka o jakąś atencję. Jakby przypominam, jak wiele muzyki wydaje się cały czas na świecie. Tych redakcji typu The Wire, Quietus, nie wiem, tam DJ Magi.
Też ich nie jest dużo.
Tych magazynów nie ma już po prostu tyle, co kiedyś. Więc ja osobiście nie wyobrażam sobie, jeśli mam taką jestem oblegany po prostu z, globalnie ze wszystkich stron i żeby czytać redakcyjną skrzynkę. Podejrzewam, że to się w ogóle tam nie odbywa, więc jakby to jest, mówię, cały czas walka o atencję, o zauważenie.
A też to robiłeś, prawda, w trzeciej fali, więc...
Tak, tylko jakby tu jest troszeczkę inna sytuacja, bo nawiązać kontakt z Bartkiem Nowickim na przykład, bardzo lubię tego dziennikarza, było stosunkowo łatwo, bo on również, on kiedyś prowadził blog Rasuchem Rasokiem.
Tak.
No i oczywiście automatycznie tam się znajdowały recenzje albo teksty na temat tego, co my sami robiliśmy. Ale dobicie się do jakiejś takiej, nie wiem, pozakrajowej, dużej redakcji z wieloletnim stażem, doświadczeniem i marką, dzisiaj nawet współcześnie, naprawdę nie jest łatwe. Więc to też nie jest jakieś siadanie na laurach, bo w zasadzie z każdym wydawnictwem, z każdym następnym numerem katalogowym czujemy, jakbyśmy zaczynali od nowa. Musimy przejść ten sam cykl wydawniczo-produkcyjny i jakby dowieść na sam koniec w najlepszej możliwej konstelacji tą sytuację. Bo okienko na promowanie w dobie social mediów jest naprawdę bardzo wąskie. Z lufcikiem chyba na założenie okienkiem.
A to prawda, to jak to wszystko przyspieszyło i jak krótkie jest to okienko dla każdego wydawnictwa, to jest po prostu właściwie niezależnie od dziedziny sztuki w tej chwili, to jest straszne po prostu.
Tak, masz moment, żeby jak najszerzej po prostu gdzieś zostać zauważonym. Niestety tak wyglądają. To w social mediów jest po prostu na nasze życie ewidentny. Ja osobiście życzyłbym sobie wszystkim innym, żeby to tak nie funkcjonowało.
Dlatego rozmawiamy, widzisz, 21 minutę i nie przejmujemy się tym za nadto, ale myślę jednocześnie, że to jest dobry moment na właśnie przecinek w naszej rozmowie i wpuszczenie trochę muzyki, a zaraz wrócimy jeszcze do Pointless Geometry.
Tu RKK.
Jesteśmy z powrotem po krótkim przerywniku muzycznym. Rozmawiam z Darkiem Pietraszewskim o dziesięcioleciu Pointless Geometry, ale właściwie tematów nam się rodzi znacznie więcej niż w sumie może bym się spodziewał. Wróćmy więc do początku naszej rozmowy i do głównego pretekstu, czyli właśnie do Pointless Geometry. Mówisz o waszej pracy z Justyną, która dołączyła w 2018
No mniej więcej, bo to nie jest tak, że ktoś tam aplikował, złożył CV.
Nie sugeruję
zajął
tego.
Stanowisko, bo to organicznie się. My się znamy od samego początku tak naprawdę prywatnie, bo to ona wydała pierwsze
wydawnictwo, tak.
W Pointlessie. Więc gdzieś mniej więcej w tym okresie zaczęliśmy współpracować przy Pointlessie razem. No i dzisiaj jesteśmy już po prostu, powiedzmy, tam jednym organizmem, że tak się wyrażę.
Tak. To jest współpraca, która na wielu polach się dobrze układa. Właśnie wspomniana Ignorantka to też wasze wspólne dzieło. Ale tak, to znaczy przez te 10 lat i niewątpliwie niemało sukcesów na waszym koncie, a słyszę bardzo taką, powiedziałbym, pokorne podejście do właśnie ciężkiej pracy i tego, jak poważnie ją traktujecie. To jest myślę, że też powód tego sukcesu ostatecznie. To znaczy słyszę w tym, co mówisz, i świadomość z jednej strony problemów i też różne pomysły, jak je przewalczać tak na co dzień.
No wiesz, żeby gdzieś tam funkcjonować, radzić sobie z różnymi sytuacjami, to trzeba to wszystko zdiagnozować, jakby zrozumieć w ogóle, co się stało. I jakby, ja nie wiem, ta świadomość tego, gdzie to idzie, w jakim kierunku, i to wiesz, bo to, czemu to służy tak naprawdę. dlaczego niektóre labele się pozamykały, dlaczego niektóre przetrwały. Jakby wszystko jest kwestią takiej indywidualnej perspektywy, tak? Co w ogóle chcesz? Jakby czego oczekujesz od siebie, od innych, od słuchaczy, słuchaczek? Wiesz, tutaj nie będę akurat wykładał tego, nie wiem, jakiegoś credo, bo to już część żeśmy chyba powiedzieli podczas tej rozmowy. I to też nie jest takie, że to się wyłoży i przepisać na papier, po prostu na czarno-białym. Zdawać sobie sprawę z tego, jaki świat nas otacza, jak funkcjonuje, no to jest chyba podstawa, tak? Jakby jeżeli ktoś tego nie robi, no to jest po prostu zagubiony. I wtedy, no nie wiem.
To jest wtedy ignorancja, nie ignorancja. Tak, tak, po prostu.
No powiedzmy, jakby jest to totalnie istotne. Wydaje mi się, że część środowiska jakby niekoniecznie miała świadomość tego, w jakim procesie może brała udział w tamtym okresie i przez to, nie wiem, jakby nie mieli świadomości swojej funkcji w jakiejś tam dość istotnej. No tak jak mówię, to są indywidualne po prostu decyzje, dlaczego ktoś wydawał, dlaczego ktoś tworzył muzykę, czego oczekiwał i tak dalej. Niektórzy oczekiwali, że nie wiem, po prostu będą jeździć po całym świecie i grać. Wiadomo, że rzeczywistość jest trochę inna. I tak jak tu rozmawiamy, no to wszystko trzeba sobie wypracować. I wydaje mi się, że jakąś konsekwencją po prostu udało nam się dojść do tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz, ale tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, ta praca jest cały czas, ona się nie kończy. To nie jest tak, że osiadasz na laurach, jest wspaniale. To, że nie wiem, 10 lat funkcjonujemy, no to nie znaczy, że te 10 lat to po prostu była bułka z masłem, że tak wyrażę. I mamy świadomość tego, że następne 10 lat też nie będzie bułką z masłem, bo świat się zmienia kompletnie cały czas, a w ostatnich, nie wiem, 5 latach zmienia się 10 razy szybciej i za chwilę będzie jeszcze szybciej się zmieniał. No jest to wyzwanie, po prostu wyzwanie, ale też jest to bardzo ciekawe funkcjonować z bardzo niepopularnymi z jakimiś treściami, które chcesz przekazać dalej, żeby one dotarły do jak najszerszej ilości osób. To jest bardzo ciekawa praca tak naprawdę, jak to zrobić, żeby to się udało wszystko we współczesnym świecie.
Jasne, w tym zmieniającym się także. To znaczy, jak pomyśleć o tym, że mówimy tu o różnego rodzaju niepopularnych gatunkach muzycznych, często artystach początkujących, debiutujących, których przez lata mieliście w katalogu, w dodatku wydawanych na kasetach magnetofonowych i VHS jeszcze zanim zrobił się na to boom, to rzeczywiście to nie jest łatwy poziom wejścia, prawda, do rozpoczęcia tej działalności. No ale jak widać, tą pracą i różnymi strategiami udało się osiągnąć sukces. Ja jeszcze komentując trochę to, co mówiłeś, to i naszą wcześniejszą część rozmowy, chciałbym dodać, że jednak to, że znaczna część tych inicjatyw, które wystartowały, ale niekoniecznie potrafiły przetrwać, albo też miały te osoby, miały wystarczająco, nie wiem, zapału, żeby je prowadzić nadal, to jest też problem systemowy. To znaczy, że no jest moment, w którym działalność się zaczyna profesjonalizować i wtedy powinny pojawiać się systemowe rozwiązania też wspierające takie inicjatywy, które no niewątpliwie duży potencjał wypracowały właśnie oddolnie, a później okazuje się, że albo przy zmianie skali, albo przy najmniejszym kryzysie po prostu nie ma gdzie tych inicjatyw, nie wiem, właśnie wesprzeć, zakotwiczyć, nie, de facto. I
to się wszystko, tak jak wspomniałem wcześniej, że już u podstaw tak naprawdę brakowało tego organizmu, który mógłby pomóc ratkującej
całej sytuacji scenie.
Było samemu te narzędzia wszystkie sobie wymyśleć, stworzyć i zaimplementować. żeby tutaj ten przepływ energii, informacji funkcjonował. Oczywiście od tamtego czasu kompletnie się wszystko zmieniło. Miejsce do grania muzyki, nie wiem, takich kameralnych, niewielkich jest coraz mniej, bo nie potrafię się po prostu utrzymać we współczesnej ekonomii, ale też jakby wiadomo, że się nie zarabia na koncertach, że się tak wyrażę, bo się, jeśli jest jakiś klub, to zarabia w zasadzie nie na biletach. Jak przychodzi tam, nie wiem, 30, 40, 50 osób na jakiś kameralny koncert, bo to są sale mniej więcej tej wielkości, no to przecież zarabia się w tygodniu jednak albo weekendy na imprezach, albo na sprzedaży po prostu piwa, czy tam jakichś drinków. I jeżeli taka ekonomia się zmienia, rosną czynsze, koszty prowadzenia działalności, to nie wiem, na przykład, no my z tego powodu się zamykamy. Farby w Poznaniu akurat, nie wiem, czy uda im się jakby wyrosnąć w innym miejscu, ale przez decyzję osoby wynajmującej lokal z dnia na dzień praktycznie przestały istnieć i tak dalej, i tak dalej. I osobiście jestem świadomy tego, że za chwilę nie będzie takich miejsc, gdzie będzie można było, będzie przyjechać, zagrać sobie, ograć sobie nowy materiał, bo już będą miejsca, których trzeba będzie opłacić akustyka, wynajem sali i tak dalej. To są rzeczy, które u podstaw gdzieś, przepraszam, wyhamowują jakąś taką, nie wiem, możliwość ekspresji pokazania się, doświadczenia, jakiegoś scenicznego ogrania się i też jakby powstawania projektu samych w sobie. No ten świat się bardzo mocno zmienił od czasu założenia pęty z geometry i gdzieś widzę, że tą energię trzeba będzie włożyć kompletnie w inną przestrzeń i inaczej ją ukierunkowywać, żeby nadal można było promować i wspierać tą muzykę i tutaj systemowo żadnych rozwiązań od tamtego
nie
czasu
zanosi się, żeby się pojawiły.
Nie, ma, nie pojawiły się, jest gdzieś tam walka, no kurde, ostatnia akcja z dotacjami z ministerstwa, no to ewidentnie pokazuje, że nie, no to jest absurd totalny, to się stało. Kto dostał pieniądze, kto nie, już tutaj nie będziemy rozmawiać o tym dokładnie, ale odsyłam oczywiście do internetu.
Tak, to do wyników programu Muzyka generalnie i do listów.
Coś tam urwało, przepraszam.
Mówię, odsyłam do wyników programu Muzyka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i do listów różnych środowisk właśnie.
Tak, i wiesz, chwilę później Fryderyki, z których z relacji wycięto i część przemówienia Balińskiego, gdzie on krytykuje
właściwie apeluje. Właściwie apeluje o to, że apeluje, takie inicjatywy no, też, tak, nie? To nawet nie jest krytyka, ale tak, zgadza
no,
się.
No ale wiesz, to może w ten sposób, myślę, że z tamtej perspektywy to jeśli ktoś ma jakąkolwiek opinię, która nie jest zgodna z jakimś kierunkiem, no to jest krytyka de facto. No, jest dziwna sprawa, nic nie można mówić. To samo tam, nie wiem, chociaż Maledii wygrały koncert, też jest to wycięte. Jakby to wszystko pokazuje, że jest kompletny brak zrozumienia. Jeszcze bardziej dobitnie te granty teraz w tym roku ministerialne po prostu pokazały, że jest kompletny brak zrozumienia. Ja nie mówię już o narzędziach, że one istnieją, ale zrozumienia w ogóle. O co chodzi w ogóle w kulturze? To jest taka bardzo podstawowa...
Tak. Wycina się całe jej spektrum właściwie na gruncie muzyki, tak? I ono jest właściwie kompletnie ignorowane, spychane na margines i no właśnie wycinane z, nie wiem, z transmisji głównych muzycznych nagród, czy właśnie z programu głównego programu dotacyjnego w tym kraju, to jest... No to jest znowu i ignorancja, to jakby trudne.
Tak, ale wiesz, ja ostatnio trochę siedzę w związku z wizualizacjami, które robię, często korzystam z takich starych nagrań Soulheadsów i jakby na bieżąco sobie różne rzeczy digitalizuję. Mhm. Zatem trafiłem właśnie na fragment Fryderyków, na jakiejś kasecie ze śmietnika, gdzie kaliber 44 gdzieś odbierał statuetkę. Jeszcze de facto nie odebrali, bo akurat nie było ich, ale prowadzący mówili po prostu kaliber 44. Nie, jak, nic się nie słyszymy od tamtego czasu. Po prostu ignorancja jest tak olbrzymia. Tak. Nie wiem, czy zaproszenie Maledii, kto to zrobił, po co, co chciał pokazać, a potem oczywiście wycinają to.
Tak, Malediwy i Voice Act wspólnie, tak.
Tak, no jakby, what the fuck, no sorry.
Zgadza się. Słuchaj, Darku, wróćmy jeszcze na chwilę do Pointlessu, bo chciałbym jeszcze dwa wątki stricte z wydawnictwem związane poruszyć, a myślę, że otwieramy kolejne tematy rzeki i warto o tym mówić, ale...
Oj tak, przeciek jest olbrzymi, zaraz pęknie to, co mówisz.
Natomiast to się przewija w naszej rozmowie, ale gdzieś nie wybrzmiało wyraźnie, że to nie jest wydawnictwo tylko i wyłącznie muzyczne, tylko audiowizualne i że to jest też od początku bardzo ważna sfera i nie mówię tu tylko od samego początku zwracających uwagę okładkach i oprawie graficznej całego wydawnictwa, ale też o tym, że obok tych kaset magnetofonowych wydawaliście często także kasety VHS z różnymi projektami właśnie audiowizualnymi i to jest też ta dziedzina, w której sam jesteś aktywny, obecnie z Garym Gwaderą, zresztą w ramach wybitnego, co tu dużo mówić, projektu zasługującego na całą możliwą uwagę. Mowa o Far Far in Chicago, Footberg Suite. No chciałbym, żebyś o tym powiedział, bo jak rozumiem, to od początku było takie założenie, to znaczy to się też szybko, zdaje się, już na trzecim wydawnictwie, chyba to był duet WIT, jeśli dobrze pamiętam, sióstr Nowackich, właśnie to już była kaseta, prawda?
Tak, VHS. Tak. No, jakby te pierwsze trzy rzeczy, typu tam, no nawet więcej, bo chyba chwilę później, za chwilę był Adam Frankiewicz z projektem ZX Sinclair, też na VHS-ie i chwilę później BF jeszcze wyszło, między innymi kolabo tam Justyn i Tomka Pokula, później Cinti Phonoleptic, Rafał Zapała i Lichota.
Zaskórski, Bartosz z Wsiami też chwilę później.
Tak, więc jakby w ogóle też chciałbym wyjaśnić, co chodzi z tymi kasetami, bo to nie jest żadna retromania od początku, bo ja pamiętam już 1000 wywiadów dziennikarzy, po prostu, no, kasety wróciły, dlaczego kasety? Już się cieszę, że dzisiaj współcześnie nikt nie zadaje takiego pytania podczas rozmowy z nami, no, bo kasety po pierwsze nigdy nie odeszły, po drugie no, trzeba być świadomym tego, że w tej chwili na przykład sprzedaż winyli przewyższyła sprzedaż CD-ków, jeśli chodzi o formaty fizyczne i zaraz z nimi są kasety i one globalnie funkcjonują. To, że ktoś ich nie widzi, to znaczy, że patrzy z tą strony. To, że nie ma kaset w Biedronce, a kiedyś były winyle, przypominam, po takim moment, nie wiem, czy nadal jest. Tak. No one po prostu funkcjonują, nigdy nie odeszły, po prostu
dobra, się słuchaj, w cieniu. Jasne, że tak, ale VHS...
To no właśnie o to chodzi. No i wiesz, jakby to jest dla nas ważne, to jest to, żeby te wszystkie treści były dostępne dla wszystkich, dlatego to jest digitalizowane i wrzucone na serwisy po prostu wideo, ale można to sobie wszystko zobaczyć. Ale jeśli ktoś chce posiadać przedmiot, tak, jakby dysponuje technologią do odtworzenia, podobnie jak kaseta, trzeba mieć magnetofon po prostu, żeby mu wpuścić sobie kasetę. To nie jest rzecz, nie produkujemy nośników do odłożenia na półkach, chociaż wiem, że niektórzy te winyle w ten sposób kupują, jakby nigdy nie są otwierane, nie?
Tak.
Jakby z naszej perspektywy to jest istotne, my słuchamy z tych nośników. Słuchamy z tych nośników równie często to z Bandcampa na przykład. I jakość po prostu tego nagrania jest też dla nas ważna. I dlaczego te VHS-y? Bo to nie ma takiej prostej odpowiedzi. Nie jestem fanem kopiowania, nie wiem, mówiłbym chyba to w ten sposób, informacji, tak? Jakby dla mnie skopiowana informacja wrzucana na streaming wideo, to jest dokładnie ta sama informacja, która jest zawarta na płycie DVD. I tak jak powiedziałem, dostępność tych treści jest w internecie bez problemu, więc kompletnie nie widziałem sensu, żeby wydawać to na DVD. Kasety nadal są dostępne. Mi się wydaje, że nakłady są bardzo niskie, więc to są naprawdę dla osób, które bardzo chcą mieć taki przedmiot. On jest sam sobie też równie atrakcyjny, nie wiem, bardzo po prostu przypomina książkę również. Jest też nośnikiem, tak? De facto. Ja się trochę tu plączę, ale tak, dlatego, że po prostu ciężko jest mi wytłumaczyć tą sytuację. I,
bo to nie tylko rozum, ale też serce po prostu. Jak
no tak, bo wiesz, można to zacząć się teraz zarzucać. Ja przecież nikt tego nie kupuje, nikt nie ma magnetowidów.
Nie, no się wyprzedają przecież.
Ułomna, niska rozdzielczość, zakłócenia, bla, bla, bla. Ale okej. Okay. Ale dlaczego nie? Właśnie może właśnie te materiały, które wydajemy, decydujemy się po prostu, że to nam leży i leży idealnie po prostu właśnie dokładnie na tym nośniku. I czy jest to kwestia metafory i ktoś, nie wiem, nie kupi tego nośnika, tylko obejrzy to sobie po prostu w internecie, czy faktycznie wyjmie tą kasetę i obejrzy sobie to na telewizorze i na swoim magnetowidzie, to nie ma znaczenia. Jakby to jest jakaś forma symbolicznego gestu, tak? Jakby wydaje mi się, że tego się nie da tak po prostu złapać wprost, ale że to jest to. I tak Madera teraz wyszedł właśnie na VHS-ie również, bo wyszedł wyszedł na kasecie magnetofonowej i na kasecie VHS wyszedł mój materiał wideo właśnie do tej muzyki. Razem jeździmy, razem gdzieś prezentujemy to całość, bo jest to poza tą warstwą muzyczną też projekt audiowizualny w jakimś sensie. I wydaje mi się, że to się bardzo fajnie wszystko uzupełnia, więc jeżeli, znaczy ja zapraszam oczywiście do obejrzenia sobie wideo w internecie, ale zapraszam do obejrzenia tego na żywo jednak mimo wszystko. Jestem świeżo po warszawskich urodzinach, gdzie właśnie graliśmy z Garym, było super, ludzie tańczyli. Zrobiła się sytuacja centralnie jak w klubie, tak? Muzyka nagle gdzieś tam z Chicago, z dawnych czasów grana na żywo stała się jakąś klubową sytuacją. Ja też do tego projektu postarałem się wymyśleć coś, co mi koreluje tutaj z tą całą sytuacją i otoczką w ogóle tego projektu Piotrka. I postanowiłem, że to będą trochę wizualizacje, które nawiązują do właśnie klubu, jakichś wczesnych lat, nie wiem, 90. do wizualizacji transowych z jednej strony, z drugiej strony używam efektu kalejdoskopu, który gdzieś może kojarzyć się na przykład z wycinkami ludowymi, które multiplikują się, prawda, wycinasz jakieś tam, nie wiem, wzór jakiejś serwety, po prostu znana technika od wieków tak naprawdę. I bardzo fajnie to wszystko razem siadło. Wydaje mi się, że uzupełnia kontekst całej tej sytuacji muzycznej, znaczy nawet poszerza w zasadzie. Więc mam nadzieję, że w Poznaniu równie dobrze klubowo się zrobi, że tak się wyrażę. Bo to jest też bardzo fajne, że i też szkoda, bo to jest trochę nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że już od dłuższego czasu odchodzi się w klubach od live'ów. Po prostu gdzie grają DJ-e. Gdzieś tam zawsze to są większe pieniądze, problematyczne, zmniejszenie setupu i tak dalej. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, czy na pewno nadal się odbywają takie sytuacje, ale gdzieś w ciągu nocy w klubie, nie wiem, typu na przykład w Warszawie na Jasnej, po prostu wjeżdża Agary na perce i
to by było coś.
Gra footworki, nie? I tak, i to by się po prostu idealnie sprawdziło.
Siadłoby genialnie, tak, tak.
Tak, się.
Z wizualizacjami tym bardziej jeszcze jakiejś późnej porze.
Tak, tak. Ja myślę, że to jest mimo tego, że ta muzyka ma bardzo wiele niuansów. Ona też idealnie na żywo nadaje się po prostu do grania w klubie podczas imprezy.
Słuchaj, to jest wszystko racja. Ja jeszcze bym do tematu kasety powiedział, że po prostu po pierwsze te błędy wszystkie to nawet w, nie wiem, nawet w sztucznej inteligencji fetyszyzujemy, że jako on, prompt, jak ona nam na podstawie prompta wygeneruje coś, co ma właśnie jakiś tam bug, jakiś error, to tym bardziej to jest fascynujące. To przecież taka kaseta działa dokładnie tak samo. No i ten obieg galeryjny chyba wciąż korzysta z VHS-u równie gęsto jak właśnie wasze wydawnictwo. Ale no już nie można powiedzieć o Pointed Geometry, że jest po prostu wydawnictwem kasetowym, bo właśnie wydaliście winyl przecież Miłosza Kendry. To już nie jest tak prosto. Their Internal Diapasons to jest właśnie i kaseta, i winyl jednocześnie. I też wydawnictwo, na które warto zwrócić uwagę, to jest coś, czego nie zdążymy już zrobić, to znaczy chciałem jeszcze trochę przejść przez ten katalog waszego wydawnictwa i powyróżniać parę tytułów, ale zrobię to po prostu jutro w swojej audycji Muzykoteka, więc zapraszam o 17. W takim razie zrobię sam takie podsumowanie moich 10 lat Pointless.
Bardzo fajnie będzie to posłuchać, co wybrałeś z tego, bo to jest jednak bardzo różnorodny katalog i
no właśnie.
Jest tam ponad 60 pozycji.
61 jak naliczyłem. I właśnie o to cię chciałem... tak? No to na Bandcampie, słuchaj, jest 61.
Czekaj, nie, Kendra jest chyba 62, jeśli się nie mylę.
Tak, numer katalogowy 62.
Tak, 62.
To czegoś nie ma na Bandcampie w takim razie.
Możliwe, że jest złączone ze sobą jedno wydawnictwo, które było na VHS-ie i na kasecie. Aha. I jakby z powodów logistycznych jest opublikowane jako jedna pozycja.
Jasne.
Na Bandcampie, ale katalogowo jesteśmy
62. No to, 62. To lekko ponad 6 rocznie. Imponujący wynik, ale właśnie ta różnorodność stylistyczna, jakbyś jeszcze powiedział, bo ja mam tylko już krótko dosłownie. Ja mam takie wrażenie, że to jest bardzo bogaty katalog, w którym się zmieściło i dekonstrukcja klubu, i drony, i noise, i właściwie nagrania terenowe, i jakieś uduchowione nagrania bardziej powiedzmy, nie wiem, ambientowe i tak dalej, i różnego rodzaju formalne też eksperymenty, i właśnie te projekty audiowizualne. Właściwie trudno o jakiś stylistycznie, estetyczny wspólny mianownik, a jednocześnie ja czuję, że to jest właśnie spójny katalog, nie? To jakby jak ten paradoks wytłumaczyć, to znaczy wiesz, dla mnie to jest coś takiego, nie? Że to jest pointless po prostu, no? Że to jest już jakaś kategoria.
No właśnie o to chodzi, że nie da się tego jakby przetłumaczyć. Też pojawia się ten motyw w rozmowach z wieloma osobami. Nie wiem, pytam się, jak wybieracie artystów albo jak konstruujecie katalog. Jakby ja mogę powiedzieć tylko jedno. Pointless, nie wiem, jest jakąś emanacją naszej uwagi w danym momencie, w danym miejscu, w danym czasie. Jest jakąś formą syntezy po prostu z rzeczywistością, która nas otacza. Nie ma tu żadnego klucza jako takiego, tyle, że się w jakimś pewnym momencie zdecydowaliśmy, że wydajemy tylko i wyłącznie polską muzykę. Bo wcześniej jeszcze towarzyszyły nam jakieś zagraniczne wydawnictwa, bo tej muzyki nagle tutaj nadal jest bardzo dużo, jest to coraz więcej tworzonej, to jest coraz ciekawsza, coraz nie wiem, szersza po prostu też stylistycznie sytuacja, że no, grzechem byłoby po prostu nie skoncentrować się na tym, co nas otacza, i tak jest tego więcej. My też zresztą nie mamy potrzeby publikowania 10 numerów katalogowych w ciągu roku, bo to nie o to chodzi. Tak, chcemy, jakby należy tą uwagę oddać danemu,
nie ilość, a
danej pozycji w katalogu.
I możliwości przerobowe. Mhm.
Tak, i jeśli chodzi o to, że to jest pointless, a jest różnorodne, no to chyba cały urok właśnie dokładnie jest w takich sytuacjach, które są kuratorowane w jakiś sposób, bo my się nie czujemy za bardzo jako wydawcy, ani jako wydawnictwo de facto, takie typu oficyna, nie wiem, komercyjne. Raczej czujemy się, nie wiem, jako label, tak, czyli jakaś, sygnujemy w jakiś sposób dokładnie to, co chcemy pokazać. Z drugiej strony to są nasze osobiste wybory i nasze osobiste ujęcie, dlatego tutaj też, jak wspomniałem, czujemy się jako kuratorzy. No,
jasne. Darku, tu stawiamy...
Gdzieś nam bliżej do tego.
Tu stawiamy kropkę w takim razie. Po więcej świeżych momentów uchwyconych na polskiej scenie niezależnej zapraszamy do śledzenia Pointless Geometry i kolejnych 10 lat wam życzę. Dzięki ci serdeczne za rozmowę.
Dziękuję. A ja zapraszam do Poznania 11 kwietnia do pawilonu.
A jednocześnie kończymy dzisiejszy poranek RKK. Prowadził go Krzysztof Pietraszewski, realizował Grzegorz Dąbek i bardzo wam dziękujemy za te 2 godziny. Do usłyszenia.
Kultura muzyczna.